Kiedy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli kto cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Katowice to jest stan umysłu. Inny niż wszędzie w Polsce. Nie wiem, czy czytaliście, co się wczoraj wydarzyło w Katowicach. Wczoraj w Katowicach, w nocy, 25-latek włamał się do zajezdni tramwajowej, ukradł tramwaj i tym tramwajem przejechał do Chorzowa, zatrzymując się po drodze na wszystkich przystankach i zabierając ludzi, którzy nie wiedzieli, dokąd jadą. I zatrzymano go dopiero, kiedy wyłączono prąd całej trakcji na Śląsku. Nie zmyślam. Ujęto go, był trzeźwy, nie stawiał oporu, miał uprawnienia motorniczego. Miał. Czytałem komunikat policji specjalnie. Katowice to jest stan umysłu. Uwielbiam tego gościa. Postawiono mu zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym oraz zagrabienia mienia cudzego, nie? Nie rozumiem. Uważam, że powinni zarzuty postawić ochronie tej zajezdni, a nie jemu, że to tak było. Powinni postawić zarzuty temu, kto sprawił, że brama była otwarta i mógł wyjechać z tej zajezdni, a nie jemu. To był bardzo uprzejmy 25-latek, który podwoził ludzi. Dobra, dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, bo to jest super historia. A po drugie, to jest taka duchowość ewangeliczna, którą bardzo kocham i którą Pan Jezus również bardzo kocha. To jest ta duchowość ewangeliczna, która mówi, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Ja oczywiście nie zachęcam was do kradzenia tramwajów gdziekolwiek tam w Polsce, ale fantazja tego młodzieńca, 25-latka, bo co innego, gdyby on był, wiecie, napruty, pijany, wiadomo, nie? Ale nie, to był człowiek o prawdopodobnie używaniu rozumu normalnym. Ja mogę przypuszczam, to jest moja prywatna teoria, że on się założył i przegrał po prostu coś. Że to był jakiś zakład. I on przegrał i pewnie się założyli, nie pojedziesz tramwajem z Katowic do Chorzowa. Co nie? Potrzymajcie mi piwo, nie? Nie, słuchajcie, ale ta duchowość, to jest duchowość ewangeliczna, o której Pan Jezus często mówił. To jest duchowość Zacheusza. Będziemy jutro o nim czytać. Jutro w niedzielę jest o Zacheuszu, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli o gościu, który kiedy chciał zobaczyć Pana Jezusa, to wpakował się na drzewo, bo musiał go zobaczyć. To jest właśnie duchowość tych gwałtowników, którzy wchodzą gwałtem do Królestwa Niebieskiego. To jest duchowość, jak mówi Pan Jezus, że prostytutki i celnicy wchodzą przed pobożnymi do Królestwa Niebieskiego. Jest mi to bardzo bliska duchowość. Czyli taka duchowość, która mówi po prostu pędzę i nic mnie nie zatrzyma. Chcę Bożej łaski, chcę Bożego miłosierdzia, chcę Boga spotkać i nic mnie nie zatrzyma, żeby Go spotkać. Ale jednocześnie mamy dzisiaj w czytaniach coś całkowicie odwrotnego i nie wolno nam o tym zapomnieć. Jezus mówi i to, mówi o duchowości gwałtownej, o duchowości zachłannej, o duchowości, która nie boi się przeszkód, ale mówi też o czymś innym. Mówi o takiej duchowości, która po pierwsze, to było dzisiaj w pierwszym czytaniu, Paweł o tym mówił, gdzie mówi tak, czy to przez życie, czy przez śmierć, niech będzie Bóg we mnie uwielbiony. Co to znaczy? Paweł mówi, nawet jak będę miał takie poczucie, że umieram, że po prostu jest lipa, że nic nie ma, to chwała Bogu. Czyli to nie jest taka duchowość, która mówi, nie umrę, Właśnie, że wszystko zrobię, żeby było lepiej. Nie, Paweł mówi, jest też taka duchowość, gdzie potrafisz zaakceptować, że jest i dobrze, i niedobrze. Gdzie jest i do przodu strasznie, i do tyłu niezwykle. I w każdej z tych sytuacji potrafisz znaleźć chwałę Bożą. Pan Jezus to doprowadza jeszcze dalej, nie? Mówi, że musisz się nauczyć zajmować ostatnie miejsce. Ja wiem, że mówimy zawsze o tej Ewangelii w takim kluczu, wiecie, takiej pychy ludzkiej, takiego szukania jakichś tam zaszczytów, nie? Szukania uznania ludzi i tak dalej. Ale może to jest też Ewangelia o pewnej postawie ducha w szukaniu Jezusa. Gdzie przyjeżdżasz na weekend łaski i wcale nie pchasz się nieustannie do Pana Jezusa i nie mówisz Mu, Panie Jezu, musisz mnie tu uzdrowić, Panie Jezu, musisz mnie to naprawić. I mówię teraz w pozytywnym sensie, nie? Bo masz takie piękne pragnienie. Mówisz, Panie Jezu, ja tu naprawdę wierzę w Ciebie. Jezus mówi, że jesteś taka duchowość, że przyjeżdżasz, siadasz w ostatnim rzędzie. Jest tu paru takich sucharów, nie? Ale oni mają depresję, to jest coś innego. Nie, nie, to jest depresja. Nie, to był żart teraz, tak? Błagam was, bo już widzę te niektóre oczy. Nie, nie. Ale siadasz w ostatnim rzędzie. Ale nie dlatego, że jesteś obojętny, nie dlatego, że masz po prostu zjazd, nie dlatego, że ci się nic nie chce, bo to nie jest ta postawa. Tylko siadasz w ostatnim rzędzie i mówisz, Panie Jezu, ja tu przyjechałem. Co mi dasz, to mi dasz. Ty wiesz, czego mi potrzeba. Mówię, to nie jest obojętność. To nie jest takie, ja i tak wiem, że się do niczego nie nadaje, więc pewnie mi nic nie dasz. Nie, to nie jest ta postawa. Pan Jezus nie mówi, siądźcie na ostatnim miejscu i mówcie, nie, nie, ja to jestem do niczego. Nie, Jezus mówi, że jak przyjdzie właściciel, ten gospodarz i cię poprosi przesiąść się wyżej, to nie masz mówić, nie, nie, ja to się nie nadaję. Nie, masz wtedy przyjąć ten zaszczyt i polecieć do pierwszego rzędu. Mało tego, masz przyjąć oklaski słów biesiadników, bo cię zobaczą i dostrzegą. Więc to nie jest taka postawa, która neguje siebie, bo my ją często mylimy z tym. Nie, to jest taka postawa, gdzie człowiek przychodzi i mówi, Boże, ja pozwolę Tobie działać i ja Ci nie będę narzucał, co masz robić. Wiesz, czego chcę, wiesz, jakie mam potrzeby, ale ja tu jestem dlatego, że chcę z Tobą być. I mogę sobie spokojnie siedzieć na ostatnim miejscu, mogę niczego nie doświadczać, mogę niczego nie przeżywać, może mi się nic nie wydarzyć, bo ja tu jestem dla Ciebie. Będziesz chciał mnie wyprowadzić z tego mojego ostatniego rzędu, w sensie w moim sercu oczywiście, do przodu i mnie tu obsypiesz jakimś pierwszym miejscem, w porządku. Ale jeżeli nie, to ja nadal zostanę na tym swoim miejscu i nie będę miał do Ciebie pretensji, że tam zostałem, że Ty mnie nie zaprosiłeś do pierwszego rzędu. Kochani, jest jakąś dojrzałością chrześcijańską, to jest trudne, ja tego chyba nie umiem. Albo może się przynajmniej to chociaż uczę, ale słabo mi to idzie. Żeby łączyć te dwie postawy. Bo Jezus mówił i o tej, i o tej. Jezus mówił i o gwałtownikach, o 25-latkach, którzy porywają tramwaj. I jednocześnie mówił o gościach, którzy siedzą w ostatnim rzędzie i nie mają nic przeciwko, że siedzą w ostatnim rzędzie. Zresztą my lubimy zawsze takie albo-albo, nie? No to albo mam być taki pokorny i mam siedzieć w ostatnim rzędzie, no albo muszę być ten przecinek. A może jest tak, że trzeba zadawać sobie ciągle pytanie za każdym razem. Panie Jezu, czego dzisiaj potrzebujesz ode mnie? Potrzebujesz ode mnie dzisiaj, żebym zawalczył? I zadać sobie pytanie, jaka jest moja intencja? Ja chcę zawalczyć, bo chcę mówić Bogu, co ma robić, czy chcę zawalczyć, bo czuję, kurczę, dzisiaj jest łaska, dzisiaj jest coś, mam takie przekonanie, mam taką intuicję, że może dzisiaj mi pomoże. No to jadę. I może trzeba za pół godziny się pytać, a może teraz chcesz, żebym usiadł. To nie jest tak, że jest jedna postawa na wszystko, na całe życie, na wszystkie wydarzenia. Dlatego Jezus, zauważcie, on był piękny, bo on nie był taki jeden-jeden. Jezus pokazywał tak, potrzebujemy gwałtowników i potrzebujemy ludzi z ostatniego miejsca. Nie chodzi o to, że niektórzy mają być gwałtownikami, a niektórzy z ostatniego miejsca. Nie. To ty możesz być czasem gwałtownikiem, a czasem masz być na ostatnim miejscu. I jak patrzę na moje życie, to widzę, że są takie momenty, że Jezus bardzo chce, żebym był gwałtownikiem. I bardzo chcę, żebym pewne rzeczy po prostu robił jak taran. Żebym robił po prostu porywając tramwaj i jadąc do Chorzowa. Nie? Żebym to robił. Ale czasem jestem przekonany, że Jezus bardzo chce, a dzisiaj ty byś usiadł, zamknąłbyś jadaczkę i byś usiadł na ostatnim miejscu. Jutro znowu będę potrzebował tramwaj. Ale dzisiaj chcę, żebyś tam usiadł. My oczywiście mamy tak, no ale przecież chciałeś tramwaj wczoraj, to ja przecież tak jest chyba moja, tak jest moje powołanie, powinienem tak jechać. Nie, Jezus mówi nie. Może dzisiaj tak, a jutro tak, bo dzisiaj chcę Ci błogosławić z tyłu w ostatnim rzędzie, a jutro Ci będę błogosławił w tramwaju. Kochani, pomyślcie, bo na tym weekendzie też może być tak, że może być jedno wielbienie, na którym Pan Jezus chce, żebyście zawalczyli o Jego łaskę i żebyście drapali pazurami o monstrancję, a może na innym wielbieniu albo na innej modlitwie potrzebuje Was w końcu sali, gdzie niczego nie szukacie, niczego nie chcecie. Tylko mówię, to nie jest obojętność, nie? To nie o to chodzi. Zadawajcie sobie pytanie, której postawy Pan Jezus szuka, której potrzebuje, bo On może działać tak i tak. Nie zamykajmy Mu w ten sposób drogi.
Tak naprawdę to się zawiera w tym, w tej duchowości Shemma, to znaczy słuchaj. Żydzi kilka razy dziennie modlą się Shemma. Nie? Słuchaj Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Panem jedynym. Żebyś się skoncentrował na tym, co On ma do powiedzenia, właśnie żeby dać Bogu właśnie to pierwsze słowo w moim życiu. I widzimy też, i to jest jakoś takie zastanawiające czy przykre, że oni się tak modlili gorliwie, to Shema, a przyszedł Jezus, który był słowem wypowiedzianym przez Boga i oni go nie rozpoznali, nie usłyszeli. Czy rzeczywiście ja mogę cały czas mówić, słucham, ale jak mam ściany w uszach, to nawet jak słowo do mnie przyjdzie, bardzo konkretnie, i to tak konkretnie jak nikt, i nic na tym świecie, to znaczy, że stanie się nie tylko człowiekiem, ale staje się pokarmem, że chce przyjść, wypełnić mnie, jak najbliżej być, jak tylko jest to możliwe. Nie tylko w ciele, ale też w duchu, że ja mogę tego nie zauważyć. Mogę tego nie usłyszeć, mogę tego nie doświadczyć. Mogę nie wpuścić tego słowa do mojego życia. I że jest takie ryzyko. I warto mieć to w głowie. Nie wiem, drastyczniej to mówi choćby święty Franciszek z Asyżu, który najpierw wychwala, jak wielkich łask dostąpiliśmy jako ludzie, że jesteśmy tak blisko dopuszczeni do chwały, tak blisko dopuszczeni do Boga, tak bardzo obdarowani duchowymi darami. Takie wobec nas są wypowiedziane obietnice przez Boga, zupełnie niesłychane. On to wymienia, a potem dodaje tylko na końcu, ale to nie diabły ukrzyżowały Chrystusa. Że jesteśmy też zdolni do najgorszej rzeczy. Nie? Do tego, żeby zabić Boga. Nie? Dlatego potrzebujemy cały czas być w słuchaniu. Nie da się usłyszeć raz na zawsze. Jakby potrzebujemy mieć cały czas otwarte uszy. Może lepiej powiedzieć nawet, że otwarte uszy naszego serca niż te uszy zewnętrzne. Nie? Żeby jeżeli On przyjdzie i kołacze do mojego serca, to ja usłyszę Jego pukanie i otworzę Mu. Po co? Po to, żeby On mi usłużył. Nie? Bo On mówi, stoję u drzwi i kołaczę, jeśli mi otworzysz drzwi, wejdę i będę Ci służył. Że my tego potrzebujemy, bo my nie mamy siły sami z siebie. My nie mamy słowa życia sami z siebie. Dopiero możemy je otrzymać, jeżeli otworzymy drzwi naszego serca. No. Jasne, że w nas są też takie schematy, bym tak powiedział. Ja pamiętam, jak kiedyś w takiej rozmowie z psychologiem pogadaliśmy dłuższą chwilę i słyszę tak. Nawet on mi sam tego nie powiedział, tylko sam dochodziłem do tego siebie słuchając. Tak rozmawialiśmy o takim obrazku, jak jest autobus, a propos tramwaju. No to kim ja, jak na przykład jest jadący autobus z ludźmi, to ja konkretnie, jakie miejsca zajmuję w tym autobusie? I zobaczyłem, że trzy. Albo jestem kierowcą tego autobusu i to dobrze się czuję w tym miejscu, będąc kierowcą autobusu, albo jestem takim zabawiaczem autobusu, czyli że tam opowiadam kawały, gram na gitarze, coś tam robię, tak żeby wszyscy w autobusie się dobrze mieli, nie? Żeby byli zadowoleni. To też jest taka rola, w którą ja wchodzę dość łatwo. Albo jestem taką ofiarą, która biegnie za autobusem, że mnie tu nikt nie chce i nikt mnie nie zabrał, no? Też to umiem. A jednocześnie sobie uświadomiłem, że najmniej umiem, czy może w ogóle nie umiem, tak po prostu sobie siedzieć w autobusie i jechać. że sobie siedzę na swoim miejscu, jadę i jest mi dobrze. To tego najbardziej nie umiem robić. To sobie można samemu pomyśleć, jaką rolę w tym autobusie ja umiem odgrywać i do której mi jest blisko, a która jest mi jakoś obca. I ta wolność, o której Adam wspominał, jakby na tym polega, że ja mogę i to, i to. Że o tym jest dzisiejsze słowo. Umiem głód cierpieć, umiem obfitować. Nie? I o to chodzi, że muszę wszystkie role świetnie umieć, tylko czy nie mam jakby takiej roli, w której jest mi źle, w której ja siebie nie przyjmuję, nie akceptuję i jeszcze do tego projektuję to na Boga, że On takiego czy takiej mnie nie lubi. Że jak tak siedzę tylko i jadę, to On takich nie lubi. Ja przez wiele lat miałem takie przeświadczenie, że ja muszę właśnie Pana Boga jakoś zadowalać, prawda, żeby On mnie takiego lubił. No i dlatego mi się wydawało, że jak ja jestem taki właśnie kierowca albo taki zabawiacz, to On takiego mnie lubi. No a jak, no może mnie nie lubi takiego, jak tam zabiegnę zapłakany za tym autobusem. Może mnie takiego nie lubi, ale na pewno zwróci na mnie uwagę przynajmniej. A na takiego, jak se siedzę i nic nie robię, to na pewno takiego mnie nie lubi i na mnie nie zwróci uwagi. Więc taki nie mogę być. I tak jak mówię, można te różne role jeszcze inne znaleźć, ale tutaj to jest ważne, żeby prosić, bo to jest jakaś łaska, że ja mogę również się odnaleźć w takim miejscu, które jest dla mnie zwykłe. Takie proste. A jednocześnie, że umiem się odnaleźć w takim miejscu, które wydaje mi się, że mnie przerasta, ale Pan Bóg mówi, to będziesz robił. Ale ja? Tak. Jeszcze jeden obrazek, który wydaje mi się ważny bardzo, i którego się też umiałem nauczyć, jako kaznodzieja też, że zacząłem dostrzegać w pewnym momencie, że moi bracia, również w sobie to widziałem, że jak głoszę kazanie, to tak naprawdę nie zostaje na ambonie do końca. Znaczy jak już kończę, to niby tu fizycznie jeszcze jestem, ale tak naprawdę już tam siedzę. Tak, bo tak naprawdę sobie nie cenię tego, co ja tu robię. Wydaje mi się, że to nie jest takie dla mnie miejsce dobre, że ja nie mam, nie wiem, prawa tu tak stać, więc tak naprawdę uciekam, nim skończę. A przez to, to co robię, jest takie niedopięte, takie niedokończone. Że to jest taki znak, że ja sam nie wierzę w to, co robię. I tym samym sam nie umiem się ucieszyć z tego, kim jestem czy co robię. Nie umiem docenić tego. To takim obrazkiem, który dla mnie był przekonywujący, jest z tego filmu w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. Ile osób to oglądało, ten film Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Trochę tak. Dla innych lekcja obowiązkowa, uważam. Nie? Tam jest taka scena, ja się zawsze wzruszam na tej scenie, na końcu tego filmu, bo film jest króciutko mówiąc o tym, że jest nauczyciel angielskiego, który tak zmienia myślenie swoich uczniów i pokazuje im, że te lekcje angielskiego mogą być naprawdę twórcze. Nie? I zaczyna od tego, że każe im w tej takiej angielskiej szkole poukładanej stanąć na ławkach. To dla nich jest jakieś takie nie do pomyślenia. I potem są te różne turbulencje, już nie będę o tym opowiadał, takie, że ostatecznie go zwalniają, tego nauczyciela. I oni już mają lekcję z nowym nauczycielem, po staremu, tak jak to wcześniej bywało. I on tylko przychodzi do tego swojego kantorka, magazynku, żeby wziąć tam swoje rzeczy. Podczas lekcji już tych chłopców z nowym nauczycielem. I on tam wchodzi po cichu, bierze te swoje jakieś książki czy promoce, wychodzi i Gdy już ma wychodzić przez drzwi, nagle pierwszy z tych uczniów staje na ławce. Potem wszyscy inni stoją na ławce i mówią tak, jak mieli w zwyczaju, kapitanie, nasz kapitanie, tak? Ja wtedy zrozumiałem, że gdybym ja był w takiej sytuacji tego nauczyciela, to w tym momencie bym uciekł. Wyszedłbym. Oczywiście drugą skrajnością byłoby stanięcie i na, i kto tu ma rację, kto tu zwyciężył. No? A on nie robi ani jednej, ani drugiej z tych rzeczy, tylko zatrzymuje się dosłownie na chwilkę i mówi: dziękuję, chłopcy. I wychodzi. Ten jeden krótki moment, to jedno krótkie zdanie ocala wszystko, co zrobił z tymi chłopcami. Ocala i dla siebie, i dla nich. Docenia to. My bardzo często nie doceniamy tego, co robimy. Nie umiemy przyjąć, nie umiemy się ucieszyć, nie umiemy stanąć przy tym, co jest naszym życiem, co jest dla nas ważne. I nie trzeba właśnie jakichś takich wielkich tu deklaracji, czy właśnie przekonywania, że jakie to jest ważne, jakie to jest wręcz niezbędne dla świata. Nie. To jest takie krótkie zdanie. Gdyby je włożyć w usta świętego Pawła, to by było: tak, wierzę w Jezusa. Tak, Jezus jest dla mnie najważniejszy. Nie? Proste zdanie. Nie muszę przekonywać całego świata, nie? Ale też nie muszę uciekać. Mogę przy tym na chwilkę zostać. I w tym momencie, w moim przekonaniu, wygrywamy wszystko. Czy jestem na pierwszym, czy na ostatnim miejscu, czy gdzieś w środku, wszystko jedno. Tu we mnie podejmowana jest decyzja, tu we mnie rozgrywa się cała ta bitwa, o którą chodzi. Nie? Całe to zmaganie. Nie?